Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 429. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie. Bardzo mi miło ponownie gościć w Fantasmagierii i mam nadzieję, że niedługo pojawię się znowu na tym podsumowaniu, tak, o którym teraz już powiedziałeś.
Tak. Pierwszy odcinek w 2019 roku. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się zebrać w tym momencie i tak spojrzeć optymistycznie w przyszłość, że ten 2019 rok będzie równie ciekawy jak 2018. I oczywiście, tak jak wspomniałeś, będzie wielkie podsumowanie minionego roku. Poprzednie podsumowanie do roku 2017 to był ogromny sukces medialny, w ogóle mnóstwo pobrań, mnóstwo odsłuchań. Naprawdę bardzo się cieszę, że jak nam to wyszło i mam nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Jest ankieta już gotowa, więc drodzy słuchacze, słuchaczki, wejdźcie na stronę Fantasmagierii. Tam znajdziecie link, to jest taniurl.com/Fantasmagierie2018, gdzie właśnie jest ankieta, która się składa z kilku segmentów, prawda, z gry roku, śmierdziuszek roku, największe rozczarowanie, bo wiadomo, że śmierdziuszek roku to jest bardziej taka gra, najgorsza gra, czyli taka, próbujemy ustalić, jaka gra była najgorsza. A rozczarowanie roku to niekoniecznie musi być gra, która jest zła, to jest gra, która, po której się więcej na przykład spodziewaliśmy. Na przykład niech to będzie, że na przykład dla niektórych Fallout 76 może być śmierdziuszkiem roku, najgorszą grą, ale dla niektórych na przykład to może nie jest najgorsza gra, ale największe rozczarowanie, więc tutaj bardzo jest taki... I nie chcę tutaj podpowiadać, oczywiście każdy inny tytuł może być, tak? Może ktoś powiedzieć, że największym rozczarowaniem było God of War albo Detroit.
Ale takie głosy są odrzucane, ponieważ wiadomo, że największym rozczarowaniem był Fallout 76. Nie, żartuję oczywiście, żartuję.
Największe rozczarowanie była torba z ceraty zamiast sputna, ale to już jest inna historia. Nie będziemy, prawda, kopać leżącego. Jest oczywiście kategoria popkulturalna, popkulturowa, gdzie możecie wymienić coś, co nie jest grą wideo, czyli na przykład, nie wiem, ulubiona gra planszowa, książka, którą przeczytaliście w minionym roku.
Komiks.
Film, który obejrzeliście, komiks, tak.
Serial.
Nawet album muzyczny, serial, o. Więc jakby ja się bardzo zawsze cieszę, że to są takie, dzięki tym kategoriom dużo rzeczy fajnych można odkryć, taki sobie zbudować taką listę do obejrzenia, do przeczytania na później. I też w ogóle jeśli chodzi o gry, to zawsze to jest tak, że gdzieś tam jest mnóstwo tytułów, no, którym nawet są pojedyncze głosy, nie? Że tak w tamtym roku odkryłem, niestety już pewnie przekręcę ten tytuł, tak, bo był taki Okidoki...
Okidoki Literature Club, o tym mówiłem ci o nim, nie?
Tak, i to była, wiesz, robimy sobie, prawda, to zestawienie, pada ta nazwa i ja w ogóle, co to jest za tytuł? A okazuje się, że to jest chyba najbardziej psychodeliczna, zakręcona gra, dodatkowo za darmo, która no już teraz 2 lata temu się pojawiła na Steamie i to jest bardzo ciekawe. Więc zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w plebiscycie Fantasmagierii roku według właśnie naszych słuchaczy. Więc bardzo się cieszę. W ogóle 2019 rok to też jest rok wszystkich imprez branżowych, niebranżowych. Za 2 tygodnie, jak teraz tak patrzę na zegarek, będzie Amiga Ireland. Taka mała impreza w porównaniu do Pixel Heaven na przykład, ale z tego, co słyszałem, to też znowu będzie David Pleasance i mam nadzieję, że przywiezie swoją książkę, którą niedawno wydał i będzie można zakupić właśnie od niego wraz z autografem. Będzie Trevor Dickinson.
No Trevor zawsze jest Davidem chyba, tak mam wrażenie.
Tak, tak. To jest taki świetne duo. I niestety na Pixel Heaven oni nie mogli w ogóle rozwinąć skrzydeł. Ledwo siedli na tych krzesłach, moderator tylko się przyglądał, zanim to może tylko otworzył. To są takie samograje i mam nadzieję, że też będzie można posłuchać ich historii na Amiga. Z tego, co słyszałem w najnowszym odcinku podcastu Retro Hour, nie wiem, czy znasz.
Nie, nie znam.
Prowadzący właśnie chyba Ravi i Dan będą na Amiga, więc no to może być bardzo ciekawa impreza. Więc jeśli ktoś jest z Irlandii albo niedaleko mieszka, prawda, nie wiem, w takim UK-owie czy gdzieś, to naprawdę bardzo fajna sprawa. To jest chyba 17-18 stycznia w Athlon. To tyle, no nie? I ja postaram się tam też być właśnie w sobotę i... No tyle chciałem powiedzieć. To takie zapowiedzi, nie? Więc mam nadzieję, że spotkam jakiegoś słuchacza, no ale to jest no, mniejsze prawdopodobieństwo niż, prawda, na takim pikselu. Tak się zastanawiam, od czego możemy zacząć, bo to podsumowanie 2018 roku, no oczywiście będzie już, zapowiedzieliśmy kilka chwil temu, więc nie chcę tak by wracać do tamtego roku, chciałem spojrzeć w przyszłość i zapytam cię tak od razu, jak tak patrzysz na ten 2019 rok, to jest coś, na co czekasz, czy masz jakieś nadzieje na przykład związane z Nintendo Switch, że się pojawi nowy Metroid albo coś w tym stylu, czy jest coś, co byś chciał zobaczyć w 2019 roku, zanim na przykład przejdziemy do gier, może coś, znaczy mogą być gry, ale cokolwiek, takiego najważniejszego.
No jeśli chodzi o gry, to na pewno jest sporo tytułów, które w tym roku się mają, znaczy dla mnie mają nadzieję pokazać. Zdecydowanie Metroid, tak, to jest gra chyba, na którą najbardziej czekam, bo tak naprawdę do tej pory nic nie zostało pokazane oprócz logo. Bardzo czekam na grę, która pojawi się już w tym miesiącu, czyli Resident Evil 2, nowa reedycja, klasyka, bo tą oryginalną grę grałem naprawdę bardzo, bardzo dużo, przeszedłem ją na kilka sposobów, kilkanaście chyba razy i znałem bardzo dobrze. Gears of War chyba
wejdę w słowo, ten Resident Evil 2 to nie jest jakiś tam HD remaster i tak dalej, to jest od nowa zrobiona gra w zupełnie innym sterowaniu, innym stylu, ale ze scenariuszem właśnie tej części drugiej. Tak to rozumiem, że to nie jest jakieś takie kolejne obcinanie kuponu.
Tak, to jest gra, która została zrobiona od podstaw, wykorzystując fabułę oraz lokacje, oraz bohaterów z tej oryginalnej gry, natomiast jakby cała technologia jest zupełnie nowa, to nie jest tak jak w przypadku tych reedycji na GameCube najpierw, z odświeżoną przepięknie grafiką, ale w zasadzie z taką samą mechaniką. Tutaj mamy nową mechanikę, mamy zupełnie nową grafikę, nowy silnik graficzny, płynność poruszania się. No wygląda wyśmienicie. Ja bardzo lubię całą tę serię i nie mogę się doczekać, kiedy znowu wejdę do Raccoon City i zobaczę, co tam się dzieje w związku z zombiakami. No jak już wspomniałem, Gears of War chyba w tym roku też się piątka pojawić ma, z tego co kojarzę.
A to tak jakąś mało cisną, prawda? Bo Microsoft bardziej się nastawia na tego Crackdowna trzeciego.
Nie, w końcu... na Crackdowna to w ogóle nie czekam. Tak, bo to jest... On się pojawi co prawda w Game Passie, ale nawet nie wiem, czy będę wykorzystywał swoje łącze, żeby go pobrać, bo to jest gra, która w ogóle mnie nie interesuje. I jakbym miał wybrać gry, które wzbudzają mój najmniejszy entuzjazm, to Crackdown chyba byłby jedną z nich.
Mimo sympatycznej facjaty i persony
Terry'ego Crewsa, tak? Tak, to jest przeuroczy człowiek, ale Crackdown pierwszy mnie wymęczył, Crackdown drugi mnie zirytował, Crackdown trzeci wygląda jak Crackdown drugi i jak pierwszy, w zasadzie nie wiem, w co idzie moc, nie wiem, jak mogę się spodziewać czegoś dobrego po tylu iteracjach, przerwaniach, kontynuowaniach projektu, więc nie, to nie jest gra, która mnie jakoś rusza. Bardzo czekam na jakieś informacje na temat czwartego Diablo. To mnie żywotnie interesuje.
No tak.
I no, wiesz, tych gier tak naprawdę pojawi się na pewno bardzo dużo. W marcu wychodzi Sinking City, kolejna gra oparta na, o prozę Lovecrafta i o ile Call of Cthulhu był niezły, ale miał sporo irytujących elementów i był taki rozerwany. Widać było, że pracował nad nim mały zespół, który z niektórymi rzeczami chyba nie wiedział sobie, jak poradzić, albo nie miał czasu, ponieważ tam są bardzo duże luki fabularne. Po prostu nagle przeskakujemy z jednego miejsca do drugiego i nie jest to w żaden sposób wyjaśnione, tylko tam jakąś wzmianką, że przeniosłem się do szpitala, czy tam... A jestem tutaj i tutaj. I jakby nie jest to w żaden sposób wyjaśnione. Natomiast Sinking City wygląda na grę znacznie, że tak powiem, bardziej
lepiej przemyślaną
ale tak zobaczymy, jak to będzie. Na tę grę na pewno czekam. No i czekam 10. ponoć ma być właśnie Nintendo Direct z zapowiedziami rzeczy na ten rok. Może się jakaś nowa Zelda
kolejne
pojawi.
Kolejne reedycje gier z Wii U,
Obraziłbym się, gdybym na przykład dostał Twilight Princess na Switcha, gdybym właśnie jakąś starą Zeldę dostał na Switcha, albo Ocarynę Czasu, albo Maskę Majory zrobioną tak, jak były na 3DS-ie, to bym bardzo się cieszył. To są
ja bym chciał, żeby Wind Wakera zrobili, dlatego że Wind Waker to jest gra, którą próbowałem grać na GameCube, ale to jest jeszcze gra z czasów, w których wszystko było invert. Nie tylko góra-dół było invert, tylko też lewo-prawo było invert.
Nie, można było się zmienić. Ja przeszedłem Wind Wakera, tak? Więc wiesz, nie miałem z tym żadnego problemu. Znaczy
ja pamiętam, że
to był czasowy, bo nie długo grałem.
Ale ja pamiętam, że w Prince of Persia, te oryginalne tam, Two Thrones chyba, zapomniałem tych podtytułów, ale tam właśnie to sterowanie było takie, że właśnie miałeś taki pełny invert, tak? Czyli jak gałką dawałeś w prawo, to ci postać skręcała w lewo, bo to było coś jakbyś miał taki kij wbity w plecy bohatera.
Nie przypominam sobie żadnych problemów ze sterowaniem, a wszystkie Prince of Persia skończyłem.
No ale właśnie, być może właśnie to był okres taki, że wtedy to było naturalne. I później, ja to uważam, że chyba Gearsy zmieniły u mnie, nie przestawiły na taki, nie invert. Bo ja na przykład nadal gram w gry strzelanie na PC-cie na inwercie, tak? Ale to jest tylko góra-dół. I na konsolach totalnie się przestawiłem, wiesz, ciężko mi będzie znaleźć alternatywę dla określenia nie invert, tak? Czyli takie normalne ustawienia. Mm-hmm. Także jak po prostu grajesz gałką kółę, to w postaci patrzy do góry. I to jest tak, że po prostu w pewnym momencie, no nie, to wiesz, jakby naturalnie, jakby w grze naturalnie mi się zaczęło sterować tak normalnie. Ale ja doskonale pamiętam właśnie, bo kiedyś odpalałem i te stare Prince of Persia, że tam było to odwrotnie, ale no oczywiście no to jest już było tak dawno temu, że nie przeczę, że mogę coś nie do końca dokładnie pamiętać, ale z Wind Wakerem to było tak właśnie, że ja próbowałem, bo Wii, i to jest właśnie genialne, ma wsteczną kompatybilność z GameCube'em i tam na padzie do GameCube'a odpalałem właśnie, znaczy mogłem grać na oryginalnym padzie i niestety nie mogłem się przebić przez to sterowanie, ale to jest coś, co być może gdybym się bardziej poświęcił, to bym przeskoczył. No ale no, to jest jedna z takich gier, które bym chętnie zobaczył, jeśli mówimy o remasterach Zeldy, no bo teraz wychodzi, nie wiem, na dniach, albo już wyszło Super Mario Bros. U Deluxe.
Chyba tak? Na dniach wychodzi, jeszcze chyba nie wyszło, albo w Japonii wyszło, ale nie widziałem jeszcze w sklepie. No to jest gra, którą kupię.
No, ale to jest, zdaje się, że to jest drugi remake, bo,
tak.
Bo Super Mario Bros. Było na Wii U coś tam pewnie dokładało i teraz właśnie mamy wersję Deluxe na tym. No, ja nie mówię, że Nintendo Switch nie powinien odgrzewać świetnych tytułów, ale tak jak wspomnieliśmy, no jednak byłoby dobrze, gdyby stawiali na nowe produkcje. A to jest konsola, która ma niesamowity potencjał, bo nie wiem, czy widziałeś na przykład, jak wygląda Warframe.
Widziałem.
Fantastycznie.
No to jest, to jest kosmos, tylko z drugiej strony popatrz, jak wygląda Ark Evolved, tak? Która wygląda jak kupa po prostu. Rozmazane
tak,
tekstury.
W drugą stronę, tak.
Grafika na 3DS-ie jest lepsza niż na Switchu w przypadku gry Ark. Nie wiem, kto to robił, ale zdecydowanie się nie spisał. Gdyby konwersję robiła ekipa Panic Button...
prawdopodobnie nowy silnik zrobić, tak? A nie, jak to się mówi...
No nie. Nie musieliby. Wiesz, to jest Unreal. Unreal jest w pełni wspierany przez Switcha. Prawdopodobnie zostało to po prostu jakoś źle przekonwertowane, źle przeskalowane. Często robienie reedycji na Switcha wymaga właśnie zmniejszenie liczby wielokątów w modelach, zmniejszenie jakości tekstur, czasami zmniejszenie liczby klatek, jeśli jest na przykład 60 w oryginale, to na Switchu jest 30, tak jest właśnie w Warframe, ale tak. Warframe wygląda naprawdę znakomicie. Tak. Doom wygląda znakomicie i Doom cały czas otrzymuje nowe aktualizacje, więc jakby widać, że jeśli odpowiedni zespół konwerterów zajmie się właśnie taką przeróbką gry, no to efekty są dobre, a jeśli robi to zespół mniej doświadczony, to efekty mogą być opłakane.
No tak, no sama na przykład, no, chociaż to jest gra, która wyszła już na poprzednią generację, więc może to nie był jakiś taki niesamowity wyczyn, ale dzięki tobie, Ryszardzie, mogłem poznać Diablo Eternal Collection i no fantastycznie wygląda. Tam nie masz wrażenia, że mamy do czynienia z grą, która gdzieś musieli, prawda, coś poświęcić, żeby tą grę wydać na tę konsolę. I to jest fenomenalne. A dodatkowo właśnie no, tak przyjemnie się gra jednak na tych połówkach Edgecodów. Super sprawa.
Bardzo się cieszę, że mogłem ci sprezentować Diabła. Może kiedyś zagramy razem na Switchu, kto wie.
Że przez święta, kiedy nie mogłem skorzystać z dużej konsoli i albo z komputera, to ratuje życie jednak Switch. Kiedy możesz po prostu go włączyć w każdej chwili, nawet na chwilę. I to jest super sprawa. Jeśli chodzi o w ogóle sprzęt, Bo jeszcze wrócimy na chwilkę do gier, ale chciałem cię zapytać, bo ja to oczywiście zawsze się posiłkuję taką bardzo fajną stroną na Wikipedii, która jest aktualizowana. O, ona się nazywa 2019 in Video Gaming. 2019 in Video Gaming. I tam przypomniano mi, że przecież wychodzi nowa konsola.
2019.
Się, jaka konsola?
Będą nowe iteracje Switcha najprawdopodobniej.
Ale nie, to będzie prawie zupełnie nowa konsola. Prawie zupełnie, dlatego że to jest oczywiście w jakimś stopniu duchowy spadkobierca, ale to będzie Atari VCS.
A już, ja myślałem, DCS. Że to już wyszło, widzisz?
Nie, ona ma wyjść pod koniec... Znaczy, mówi się o lipcu, ale widzę, że dokładnej daty nie ma. I generalnie jak oni chcą zaprezentować konsolę, to też nie jest mi znane. Czy to będzie taka UJA, czy to będzie jednak konsola, która mocą będzie zmieniona do Switcha, więc jednocześnie będzie mogła oferować producentom czy wydawcom taką alternatywną platformę, że można wydawać na niej duże gry. Bo jeśli na przykład gra wyszłaby na Switcha, to być może mogłaby też wyjść na to Atari. Oprócz tego oczywiście to wszyscy myślą o tym, że to może być w jakimś stopniu konsola typu tych klasyków wszystkich. To
ale wiesz.
Ostatnio mieliśmy PlayStation Classic.
PlayStation Classic to jest jakby zupełnie inna opowieść.
To jest gadżet do postawienia na
tak,
półkę.
Tak, ja kupiłem tylko po to, żeby wiesz, jako jakby posiadać wszystkich konsol PlayStation, żeby mieć też i tę. Ale tak. Ten Atari VCS to jakby nie sądzę, żebym miał te same gry co na Switchu. No, przede wszystkim siłą Switcha jest to, że ma fantastyczne tytuły first party, czyli wszystkie gry od Nintendo, których na pewno na Atari VCS by nie było.
No tak, ale ja widzę, że po prostu ta bazowa moc tej konsolki może być, znaczy wydaje się być większa niż Switcha. I jeśli oni by nie schrzanili tego środowiska, wiesz, tego systemu operacyjnego, mieliby jakiś taki sensowny sklep i konsola nie byłaby łatwa do złamania, także po prostu, żeby nie było tak jak z tymi konsolami właśnie, czy Nintendo, czy Sony teraz, że one teoretycznie nic nie stałoby na przeszkodzie, gdyby tam była jakaś na przykład opcja połączenia ich z internetem, żeby na przykład można było dokupywać gry dodatkowe, czy klasyki, czy nawet nowe, no nie? Chociaż to jest nowy gier, ciężko szukać, prawda, na Super Nintendo, czy na NES-a, ale wydaje się, że gdzieś tam ten potencjał w tym tkwił. No niestety okazało się, że wszystkie te konsole są takie jakieś łatwe do złamania i ludzie sobie tworzą na przykład taki, wiem, że chyba ten oryginalny Nintendo NES Classic, tam właściwie jest tyle pamięci dostępnej, że jak ją odblokujesz i zhakujesz to urządzenie, to możesz całą kolekcję gier Nintendo wrzucić na tą konsolę i mieć taki ultimate Nintendo, Famicona.
Podobnie jest z tym mini SNES-em. Tam też możesz zhakować i wrzucić mnóstwo gier, ba, możesz go zhakować i wrzucić gry z PlayStation 1, ponieważ ten mini SNES...
I chodzą lepiej,
tak,
podobno.
Chodzi lepiej niż na tej PlayStation Classic, ale możesz też kupić RetroPie, znaczy Raspberry Pi i zainstalować RetroPie i mieć wtedy dostęp do wszelkich możliwych systemów growych. Wkładasz kartę 64 giga i masz wszystkie gry arcade, wszystkie gry z 8 i 16 bitów w historii, jakie wyszły. Więc to też jest ciekawa opcja.
Widziałem, że złożyłeś swój własny mały automat do gier, taki Adam Słodowy, prawda? Udało ci się stworzyć takie małe dzieło, tak?
Tak,
to,
tak.
Chyba, że dementujesz, nie, że to
nie, nie,
pomówienie.
Nie, nie, jak najbardziej. Otrzymałem pod choinkę zestaw do montażu małego automatu, małej szafy z grami i święta spędziłem na montażu właśnie, na składaniu najpierw obudowy, później prowadzeniu kabli, montowaniu wszystkiego. Okazało się, że nie dostałem kabla do podłączenia ekranu, wobec tego musiałem radzić sobie sam. Wziąłem ze starego CD-ROM-u kabel zasilający, popatrzyłem na schemat Raspberry Pi, gdzie tam idzie zasilanie. Jakby troszkę magii drucikowej zrobiłem i udało mi się ten ekran zasilić i teraz to działa. Jest to naprawdę świetna zabawa. Więcej jednak jakby problemu, może nie tyle problemu, co więcej zachodu jest z przygotowaniem tych gier właśnie na karcie SD i konfiguracji samego RetroPie, żeby to wszystko bezproblemowo działało.
I pierwsza gra, którą odpaliłeś, to przyznaj się, Cadillaki i Dinozaury.
Nie, pierwsza gra, którą odpaliłem, to był Final Fight.
A tak. To jest w ogóle gra, która, nie, dla mnie, jak ja zawsze o niej myślę, to jest gra, to jest najpiękniejsza, najpiękniej wyglądająca gra z automatu. Nawet i lubię ją bardziej niż Cadillaki i Dinozaury, ale Cadillaki i Dinozaury to taki absolutny klasyk. No to i jak?
Super.
Na kilka godzin.
Super. Naprawdę świetnie się
podoba. Ale to jest tylko niestety chyba dla jednego gracza, tak? Że tam nie
tak,
masz,
w tej wersji masz tylko jedną gałkę, ale od razu, wiesz, pokusiło mnie, żeby później zbudować coś takiego dużego. I w tym roku jeden z planów moich, mam już kilka takich postanowień noworocznych, jeden z planów to jest zbudowanie takiej większej szafy do gier.
Po swoją jaskinię gracza zamienisz właśnie w taki salon gier gracz.
Nawet nie wiem, czy zmieściłoby się w jaskini, może do garażu przeniosę, albo nie wiem, może postawię obok jakieś miejsce, w którym mógłbym ćwiczyć ciężary i inne rzeczy i tam mógłbym taką większą szafę też postawić. No ale najpierw będę musiał ją złożyć i nie sądziłem, że sprawi mi to taką frajdę. Jakby tworzenie i patrzenie, jak coś powstaje z części, to jest jednak naprawdę świetna zabawa. Ja nie jestem jakąś złotą rączką, absolutnie radzę sobie z podstawowymi rzeczami, tak?
Więc nic nie eksplodowało.
Nic nie eksplodowało, udało się wszystko
działa,
włączyć,
to znaczy, tak. Że sukces.
Czytam takie proste schematy elektryczne czy elektroniczne, takie proste, nie? Tak właśnie jak schemat Raspberry Pi i tam, które z worki są do podłączenia napięcia i tak dalej. No to takie rzeczy to chyba każdy jest w stanie zrobić.
No ja wiem, o czym pan mówi, bo podłączałem chłodzenie aktywne do Raspberry Pi i tam właśnie są dwa napięcia i to, wiesz, to sterowanie, wiesz, szybkością wiatraczka właśnie odbywa, że zmieniasz po prostu napięcia. No, ale to jest tak, coś, co daje taki trochę satysfakcji, nie? Że
daje ogromną satysfakcję.
Rękoma stworzyłeś, tak?
Tak, daje ogromną satysfakcję, jakby cały ten proces filmowałem, jak ktoś chce, to może u mnie na Instagramie zobaczyć w wyróżnionych chwilach, tam jest jak to składam po kolei każdy element i to jest, to była naprawdę duża frajda, więc jak ktoś jest zainteresowany retrogami, to takie P-Kate czy Pi-Kate szczerze polecam. Ja mam jeszcze starszą wersję, teraz nowsza ma łatwiejszą konstrukcję, można to kupić bodajże za 150 funtów, więc moim zdaniem to nie jest zbyt drogo, a daje mnóstwo frajdy.
Powiem ci, że jak się rozkręcisz, to być może, bo jest taki, tylko zapomniałem, jak się ten youtuber nazywa, ale jest taki człowiek, który gdzieś tam w dżungli jakiejś własnymi rękami po prostu wszystko tworzy.
Widziałem chyba jeden z filmów, ale
najpierw
nie,
cegły gdzieś,
jest,
tak, później z tych cegieł dom.
Jazdy.
Tak. Ale no to jakiś taki ewentualnie właśnie, no wiesz, do tego trzeba dążyć, takiego, wiesz.
Trzeba mieć ogromną wiedzę, wiesz, trzeba mieć ogromną wiedzę teoretyczną, tak, że właśnie, że znaczy wiedzę teoretyczną,
którą... Jak wypalić cegłę, to
nie
wszystko. Nie,
jakby, wiesz, jak... najpierw trzeba to wymyślić. Najpierw trzeba obmyślić, jak zbudować piec, tak? Jak to ma wyglądać. I taka osoba na pewno ma tę wiedzę nie z tego, że siedzi w lesie i po prostu metodą prób i błędów to robiła, tylko najpewniej przeczytała wiele uczonych książek i później starała się wprowadzić tę wiedzę zdobytą w praktykę. I to jest bardzo ważne, żeby po prostu gromadzić jak najwięcej wiedzy i starać się ją praktycznie wykorzystywać, bo gdybyśmy my udali się do dżungli, no to raczej nie bylibyśmy w stanie sobie poradzić tak jak ten pan i pewnie by nas zeżarło coś tam, tak sądzę.
No, a ten pan jest tak zdolny, że sobie nie tylko postawi domek, ale i basen i piec i wszystko, no to jest zwykle, no. No ale to jest temat na inny odcinek Survival Skills niektórych ludzi. Wracając do samej konsoli Atari Video Computer System, czy cokolwiek miałoby znaczyć w tym przypadku ten skrót, myślisz, że się skusisz, jak już wyjdzie, tak ze względu na sentyment, czy nie masz w ogóle sentymentu do Atari?
Nie mam sentymentu
nie
do Atari, z drewna i stali.
Atarowca wal
z gumowca.
Taki jesteś, wyszedł właśnie.
Nie mam sentymentu do Atari, chociaż jeden z moich pierwszych joysticków to był taki właśnie joystick jak w Atari, jednoprzyciskowy. Zresztą w zasadzie wszystkie joysticki do Commodore 64 i później do Amigi to były joysticki jednoprzyciskowe. Moi koledzy mieli Atari, Tak. Grałem na Atari, ale ja byłem najpierw spektrumowcem, później komodorowcem, a później amigowcem i jakoś, no nie wiem, zobaczę, co ta maszynka oferuje, bo obstawiam, że to raczej nie będzie nic specjalnie, jakby to powiedzieć, poruszającego. Obstawiam, że to będzie właśnie coś, co umożliwi uruchomienie jakichś gier z Androida, bo to pewnie będzie oparte na Androidzie. Wiesz, taka Nvidia Shield tylko z logiem Atari. Nie wiem, czy to jest mi do czegokolwiek potrzebne, skoro tak naprawdę mogę sobie postawić wspomniane znaczy, RetroPie.
Na pewno nie mogą postawić na zrobienie konsoli, która będzie odpalała gry z Atari 2600, bo to byłaby niezła porażka. Oni muszą coś nowego zaproponować.
No, zdecydowanie tak. A na pewno nie są w stanie konkurować ani z Sony, ani z Microsoftem, ani z Nintendo, jeśli chodzi o moc konsoli, o marketing, o cokolwiek. Więc to może być porażka w stylu UI, która leżała w marketach wszędzie i nikt nie chciał jej kupować. Chociaż początkowo ludzie zrzucali się na Kickstarterze i tam bardzo szybko zostały zebrane fundusze, żeby UI zbudować. Ale...
Tak, ja pamiętam, jak oni ten kontroler opisywali, jaki ten niesamowity kontroler, jak oni go tam projektowali. To jest taki Stradivarius wśród kontrolerów i później się okazało, że...
Stradivariusem wśród taki... kontrolerów jest pad Xbox Elite. To jest Stradivarius wśród kontrolerów.
Ale czy Stradivarius wśród kontrolerów nie jest zbyt, jak to się mówi, wadliwy? Tam, czy coś się nie psuje za często?
Nie, nic mi się nie psuje.
Bo ja słyszałem, że to jest bardzo awaryjny.
Tak? To nie. Nigdy nie miałem żadnych problemów. Pierwsze słyszę, szczerze powiedziawszy. Nie mówię o tym normalnym padzie, tylko o tym Elite, gdzie możesz wymieniać poszczególne elementy. Gałki... krzyża.
No tak, ale ja mówię, że ty jesteś bardzo spokojnym graczem, ty nie rzucasz, prawda, z całej siły. Nie wiadomo, może ci, którzy
odsunąć od mikrofonu, bo tak byłby bardzo głośny śmiech. Nie, zdarzało mi się rzucać. Są gry, które wywołują u mnie furię. To akurat gry wywołujące furię to jest głównie Hearthstone, więc tam nie ma pada. Aha.
No tak, no to który już to twój iPad jest w takim razie, który o kolano rozbiłeś? Przyznać. Ale nie, ja na przykład jeśli chodzi o kontrolery do Xboxa normalne, drugi kontroler, coś mi się dzieje, że mi się czasami rozłącza, nie synkuje mi się z konsolą. I muszę grać na kablu. I to jest coś dziwnego.
Dziwne.
No ale nie będę teraz się żalił na moje pady. W każdym razie, ale jak wspomniałeś o ZX Spectrum, wiesz, ja trochę ci zazdroszczę tego ZX Spectrum, bo oglądałem teraz, no wszyscy oglądali, cały świat oglądał. Nie ma chyba takiej osoby, która nie oglądała tego Bandersnatcha.
No ja nie oglądałem.
A jeszcze nie oglądałeś. Nie,
ale wiem, że to są lata 80, wiem, że jest ZX Spectrum, wiem, że można pobrać grę i spróbować w nią zagrać na ZX Spectrum, ale jeszcze...
Ale nie Bandersnatcha, zdaje się chyba.
Nie wiem.
Tylko te inne są chyba.
Na pewno będę chciał go kiedyś obejrzeć, ale mam, wiesz, teraz tak naprawdę mam zaległości gry słowowe, bo tak ogólnie, drodzy słuchacze, w tym momencie, kiedy nagrywamy Fantasmagierię, w tle jest jeszcze nie nagrany odcinek Grysława, którego będę kończył za...
Spadłem do wirtualnego studia Grysława, wyrwałem Grysława z niego, mówię, nie, teraz nagrywam Fantasmagierię.
Tak było, więc... przyłożył mi nóż do
Więc jak
do
w sobotę nie pojawi się Grysław, to jest... Moja wina. Nie musicie dziękować.
Musi się pojawić, ale mam Grysława do nagrania i mam bardzo pilące terminy z grą Gloomhaven, z tłumaczeniem gry Gloomhaven planszowej, nad którą siedzę i tam były pewne, że tak powiem, potknięcia natury technicznej, które musiałem szybko naprawić i no jest, zostało bardzo mało czasu, a jeszcze bardzo dużo tekstu, może nie tyle tekstu, co takiego formatowania edycji. Tak. Tego jest naprawdę dużo. Tam jest 480 stron tekstu w tej grze. I trzeba wszystko sprawdzić i sprawić, żeby było dobrze, bo to jest bardzo ważny tytuł i fajnie by było, gdyby polska wersja podobała się graczom, więc teraz moje główne...
Polska. Nie chcę nic mówić, Ryszardzie, nie przejmuj się, prawdopodobnie polska edycja Gloomhaven przejdzie do legend,
tak, jak jasne.
Polska wersja Planescape Torment będzie się za tobą ciągnęła przez lata.
Już, no mam nadzieję,
jak już przetłumaczysz Gloomhaven, to już zawsze będą porównywać wszystkie inne gry planszowe, które przetłumaczysz do tego Gloomhaven. Będziesz, no tak, kiedyś to były gry planszowe tłumaczone, nie? No, więc przygotuj się na bycie kultowym. I jeszcze raz, no ale... Nie, ale na pewno ci się uda, wszystko zdążysz. Ten Bandersnatch, wiesz, co było fajne w tym Bandersnatchu, co mi się podobało, bo ten aspekt interaktywności, tej mety, nie? Tego, że wiesz, nie tylko wybierasz ścieżkę, nie? Czy nie, jakby piszesz swoją historię, czy tam dodajesz coś do tej historii, ale tam jest cały ten motyw właśnie z manipulacją, z kontrolą, z, wiesz, tym burzeniem tej ściany, nie? Bo nagle możesz wysłać, to taki mały spoiler, mhm. Nie wiem, czy mówię, że wysyłasz jakby wiadomość, wiesz, postaci, że obserwujesz go w jakiś taki sposób, już tutaj nie będę nic mówił, ale najbardziej mi się podobało to, że tam to było to ZX Spectrum, na którym on pisał tego Bandersnatcha, tą grę i ja taką miałem, ja chciałem w ogóle, tak tą całą grę tak przechodziłem, bo w ogóle mimo, że to jest takie zupełnie no, nierealistyczne z mojej strony, wiesz, jak mógłbym oczekiwać, że gdyby udało się napisać temu chłopakowi tą grę, tego Bandersnatcha, to ja bym mógł w nią zagrać w rzeczywistości, nie? I tak mu kibicowałem, ale to był ten sam, to był ten klimat, bo ZX Spectrum jest najważniejszym komputerem, moim zdaniem. Znaczy, C64 można powiedzieć, że jest, że no dużo namiesza, bo to była naprawdę mocna maszyna, taka 8-bitowa i wiele gier właśnie też było konwertowane na C64, ale to, co robili Anglicy przemażnie, nie? Ci magicy kodu, mhm, na ZX Spectrum, to przychodzi ludzkie pojęcie, bo to była konsola, która, konsola, komputer, który właściwie miał tylko jedną dobrą rzecz. Miał częstotliwość zegara, mam tam 3,5 MHz, o ile się nie mylę. Kiedy tam czy Atari, czy Commodore miał 1 MHz. Ale nie miał żadnych chipów do grafiki, żadnych chipów do muzyki i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko ludzie tworzyli konwersje, nawet Final Fight, nawet Street Fighter był na to. I to, to nie wyglądające jak jakieś małe dwa ludziki się bijące, tylko po prostu to były wielkie, ogromne, animowane postacie. Oczywiście tam płynność tych animacji to jest zupełnie inna kwestia, ale to był komputer, na który praktycznie wszystko można było zrobić i naprawdę ta rewolucja związana właśnie z grami wideo, kiedy posypał się rynek gier konsolowych, kiedy w Ameryce przeżywali wielki krach, 83 rok i tak dalej, wszyscy płakali, że nikt nie chce już grać w gry, to przecież komputery nabrały takiego wiatru w żagle i tak się rozwinęły, no to jest właśnie dzięki to się tak mówi ładnie, ja to mogę tak źle sparafrować, ale tych takim sypialnianym programistom, programistów, tak, tych twórców, tak, gier. I te fantastyczne filmy dokumentalne, które opowiadają o tych czasach, From Bedroom to Millions, tak. I to były takie Commodore Years, czy tam w ogóle takie wczesne.
Amiga Years było też później.
Tak. I to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Tego Amiga Years tak naprawdę to jeszcze nie widziałem, ale ty chyba szczerze widziałeś, nie? Jako taki
film, bo tak
spalłeś
tak,
na tą produkcję. Więc to są fantastyczne czasy i jak oglądasz właśnie Bandersnatcha, to coś takiego widzisz, bo ten chłopak to jest taki typowy twórca, który tworzy całą grę samodzielnie. Nie? I tam jest w ogóle w całym tym filmie mnóstwo easter eggów, nawiązań do jakichś twórców, do jakichś... Nie wiem, czy Jeff Miner się gdzieś tam nie pojawił, ale to nie chcę nawet już o tym mówić. Jak ktoś sobie po prostu wygoogluje easter eggi w Bandersnatchu, to tam są nawet takie rzeczy, że jak dźwięk nagrasz, który się pojawia, te piski, prawda, z komputera, mm-hmm, ty je nagrasz i później odpalisz w emulatorze, czy nawet, nie wiem, nagrasz sobie na kasetę i wsadzisz tą kasetę do magnetofonu i odpalisz na ZX Spectrum, to tam ci coś wgra. I może to nie jest tam nic wielkiego, bo mimo, że nie cała gra, ale z tego, co słyszałem, to właśnie jakiś kod, QR kod, który gdzieś tam, gdzie jakieś strony prowadzi, no to jest fantastyczna rzecz pod tym względem, fabularnie i to, powiedzmy, jakie tam są motywy z tym związane, to już tak mniej mi się podoba. Mhm. Ale oczywiście, no to jest, ja jestem takim, z tym sentymentem patrzę na lata 80, szczególnie te lata 80 amerykańskie i brytyjskie, których w ogóle nie znam. Bo lata 80 w Polsce zupełnie inaczej wyglądały, więc to jest zupełnie, zupełnie inny świat, ale naprawdę polecam zerknąć na tę produkcję, jeśli ktoś ma czas.
Zerknę.
Ale wracając do gier, żeby tak nie odpływać za daleko. ja w ogóle widzę mnóstwo tytułów, które jakby mnie bardzo interesują i mam nadzieję, że będę miał czas. Ja jestem bardzo ciekawy na przykład Anthem, które wygląda jak coś pomiędzy Destiny a Mass Effectem. Nie wiem, czy w ogóle brałeś udział w tej zamkniętej becie.
Nie brałem udziału w zamkniętej becie, ale rzeczywiście Anthem to jest, wydaje się być wariacją na temat Destiny, który jest wariacją na temat Diablo, które znowu nowe Diablo ponoć ma czerpać z Destiny i tutaj krąg się zamyka. Mhm. Więc no, Anthem pięknie wygląda, ale co tak to będzie, Trudno im powiedzieć. Czy moje łącze to uciągnie? Wątpię. Nie wiem, czy się tym zainteresuje. Trochę się boję, że BioWare się troszkę zbyt rozpolitykowało i w Dragon Age'u zaczynają się pojawiać tematy jakieś totalnie abstrakcyjne. Nie chciałbym, żeby to przeniknęło też do Anthem.
Ale wiesz, no to nasza kultura już tak, to wszystko przeniknęło do tej kultury, ale ja bym chciał, żeby oni zrobili fajną grę, ale żeby ona naprawdę miała coś więcej niż takie tylko takie strzelanie z cyferkami. Żeby to... Bo ja się boję, że to będzie takie MMO, a nie... Bo nie zapowiada się na grę taką fabularną jak Mass Effect. A ja naprawdę chciałbym, żeby BioWare mimo wszystko jednak nie porzuciło sobie Mass Effect. Ja w ogóle chciałbym, żeby Electronic Arts wskrzesił inną serię, Dead Space, no ale to jest jakaś inna historia.
Tak, wolałbym Dead Space niż Mass Effect. Zwłaszcza po tym, co pokazał ostatni Mass Effect, którego na całe szczęście nie kupiłem. Do tej pory, jak wychodził Mass Effect, to kupowałem dnia pierwszego i od razu grałem, ale jak sobie czytałem, jak powstaje Andromeda, to tak pomyślałem, o nie, tego to ja nie tknę.
Zmarnowany potencjał Andromeda. A to jest gra, która ładnie wygląda, ale przez jakieś dziwne bugi i oczywiście fabułę zupełnie idiotyczną. Idiotyczną fabułę, no ale to już kiedyś o tym mówiłem. No naprawdę, no jak chcesz grać tak, żeby sobie postrzelać w Mass Effect Andromeda, to tak, to możesz sobie porobić, ale jak chcesz po prostu słuchać, co główni bohaterowie mówią, jakie tam są dialogi, to już... nawet nie chcę o tym myśleć. Z gier, które w ogóle... No też czekam, no to chciałbym zobaczyć, czy w końcu wyjdzie Days Gone na PlayStation 4.
O, tak, zapomniałem o tym.
To może być taki, tak, to może być taki Walking Dead, na który wszyscy czekają, tak? Nie, że te wszystkie gry z serii Walking Dead to tak naprawdę to mogły być wyrzucone do śmieci i Days Gone, która akurat nie jest w uniwersum Walking Dead, ale taką najbardziej chyba grą Walking Dead podobną się jawi, no mogłoby być, nie? Bo to też tak, nie mówili za dużo o niej ostatnio, jakby nie chcieli ją sobie zostawić na jako takie główne danie w 2019 roku, bo ja tak naprawdę nie wiem, jak dużo takich ekskluzywów, tak silnych ekskluzywów, jak mieli w 2018 roku, Sony ma w 2019. Bo...
No tak, 2018 to był pod tym względem fenomenalny. Był God of War, Spider-Man, God of War, był Astrobot. Tak,
Detroit.
Był przecież jeszcze Tetris
Moss
Effect.
Chyba nie, też...
Moss, Tetris Effect. Ale Moss akurat to nie jest ekskluzyw. On jest też na Steam VR i na Oculusa. Ale okay. Tetris Effect, absolutnie fenomenalna gra. To jest... No to jakby fantastyczny rok Sony. Zobaczymy, czy teraz po tych ogromnych zakupach xboxowych to się zmieni. Ale wydaje mi się, że niekoniecznie, bo Phil Spencer, mimo zakupu tego, Obsidiana, ta nowa gra Obsidianu pojawi się także na PlayStation 4.
No właśnie, bo The Outer Worlds, ta gra ma wyjść w 2019 roku?
Właśnie, tak. To ona właśnie przykuła moją uwagę, bo wygląda jak Fallout New Vegas na sterydach, ale na końcu, jak się pojawia logo gry, to widać...
I połączone teraz z Firefly.
Naprawdę jest potencjał, ale kiedy logo gry na końcu się pojawia, widać, że jest PC, Xbox One oraz PlayStation 4. Mimo, że studio należy teraz do Microsoftu. To byłoby bardzo ciekawe, że studio Microsoftowe wydaje gry na konsolę Sony. Tak, wiesz, to jakby God of War został nagle wydany na Xboxa.
Mi się wydaje, że to jest jeszcze takie... pokłosie ostatnich zobowiązań, które miał Obsidian zanim...
To też możliwe, oczywiście.
Więc Rage 2.
Rage 2 wygląda ciekawy. Trochę jak Bulletstorm. To jest dla mnie pozytywne, bo Bulletstorm dużo grałem i fajnie się bawiłem. No ale to jakby nie jest tytuł, wiesz, na który czekam z ogromnymi wypiekami i ogromnymi oczekiwaniami. Jak się pojawi, będą dobre recenzje, to może się nim zainteresuję. Ale to nie jest, wiesz, właśnie taki tytuł, że nie mogę doczekać się premiery. Jak będzie, to będzie, ale to nic specjalnego jak dla mnie.
No ja mam takie podobne uczucia, jeśli chodzi o Far Cry New Dawn.
A to w ogóle mnie nie interesuje, zupełnie.
Tak, to jest gra, która jest właśnie tak jak Blood Dragon. Takim mniejszą częścią Far Cry'a, ale zbudowaną na silniku piątki, no nie? Ale z nową historią, z nowymi tam elementami, też trochę post-apo, bo tam
No, ale to Blood Dragon był znakomity. Blood Dragon był i jeszcze ten jakby Michael Biehn jako narrator.
Tak.
Och, ta gra była fantastyczna. Ja płakałem ze śmiechu przy niektórych sytuacjach tam i wymaksowałem tę grę. Tak, to był dobry tytuł, to był dobry Far Cry. Far Cry 4 też był całkiem fajny, nawet ten Primal mi się podobał, ale piątkę już sobie zupełnie odpuściłem, a jako, że ten New Dawn, tak, to jest kontynuacja chyba bezpośrednia piątki, to raczej nie czuję potrzeby wchodzenia w tę grę. Zresztą mam jeszcze straszne zaległości z ubiegłego roku. Mam Red Dead Redemption 2, mam Tomb Raidera, mam Assassina, mam fantastycznego Spidermana, więc to są wszystko wielkie to są duże gry.
Na dziesiątki godzin, to tak, tak potrzebujesz drugie życie.
U mnie w dziesiątce gier najlepszych roku, o której mówię w Nowym Gryfławie, zachęcam do posłuchania, jest w zasadzie tylko jeden duży tytuł. Reszta to są takie mniejsze rzeczy.
To jakieś indyki. Typu
jest dużo indyków.
Powrót na obrad Dina, czy coś takiego.
Pierwsze duże, w ogóle nie wiem, o czym mówisz.
To jakieś martwe komórki pewnie, niech zgadnę.
Pogoda dzisiaj ładna.
No spoilers, tak. No spoilers. Zapraszamy do Grysława. Metro Exodus w takim razie z shooterów?
O, fakt, rzeczywiście. Metro Exodus, tylko wiesz, Metro to jest seria z potencjałem, tylko że to jest gra, przynajmniej jeśli chodzi o poprzednie części, czyli First Light i ten 2033. To są gry, które mają bardzo dobre tło fabularne, potencjalnie, mają bardzo dobrą grafikę, mają ogromny potencjał i mają beznadziejne strzelanie.
Jedna ręka głaszcze, a teraz
beznadziejne strzelanie. To jest gra, ja nie wiem, jak można w strzelanie z perspektywy pierwszej osoby zrobić tak beznadziejne strzelanie jak w Metrze. To jest gra, czujesz, że masz papierową broń, strzelasz do papierowych wrogów, w ogóle nie czuć broni, nie czuć jej ciężaru, nie czuć odrzutu, nie ma odpowiednich dźwięków, ładnie wygląda, to prawda, ale ci się fatalnie strzela. I jakby to odrzuca od gry. Jakby kiedy masz wrażenie, że twoje strzały nic nie robią, kiedy masz wrażenie, że tak naprawdę nie wiesz, czy strzelasz, czy nie strzelasz, nie wiadomo, co się dzieje, to jest podstawowa mechanika w strzelance, w strzelanie. Jeśli jest podstawowa mechanika źle zrobiona, to może być najlepsza grafika, najlepsza fabuła i wszystko inne najlepsze, ale nie gra się fajnie. No i to jest moim zdaniem duży problem poprzednich Metr. Nie wiem, jak będzie z tym. Świat przepięknie pokazany.
Ten świat był zaprezentowany, pamiętasz, na E3, jak Microsoft, bo chyba na swojej konferencji Microsoftu był zaprezentowany, to wyglądało to fenomenalnie. Jeszcze wtedy chyba nawet nie mówiło się o tej retromancji na tych nowych kart NVIDIA, tego RTX, czy jak to tam, retro ray tracingu. Znaczy retro, czemu mówię retro? Tego ray tracingu, ale wyglądało to fenomenalnie i aż wręcz tak dobrze, aż niemożliwe, żeby udało im się ten efekt uzyskać, że to było coś, co się prosiło o jakiś downgrade później, jakiś skandal, ale znaczy ja w ogóle niespecjalnie jestem fanem uniwersu Dmitriego Głuchowskiego. Mm-hmm. Nie dlaczego, ale...
Głuchowski.
Znaczy, to jest coś, czego ja w ogóle nie mogę zrozumieć, że kto na to wpadł?
To ponoć on tak chciał, żeby tak go pisać, a natomiast to, że on...
Że po angielsku.
Tak, to, że on tak chce, to akurat nie ma w ogóle żadnego znaczenia, ponieważ zasady polskie pisowni są takie, że piszemy tak, a nie inaczej. To tak jakby jakiś Polak pojechał do Rosji i się obraził za to, że jego nazwisko jest zapisane cyrylicą. A jak ma być zapisane?
Damian Pluk. Ale tak jest przecież... nie, na Łotwie, tak? Tam, Litwie?
Na Litwie.
Że nazwiska są po prostu, mimo że są pisane nie cyrylicą, tylko no, alfabetem łacińskim, to i tak się przekonwertowuje, nie jak to powiedzieć. No, zamiast jest Dan Brown, to jest Dance Browns.
Plus dodaje się końcówki, czyli na przykład...
Tak.
Ty byś był pewnie, wiesz, oni dodają takie...
Damian Paluchs.
Paluchs, tak? Albo Paluch... Tak, Paluchs. Ja byłbym Chojnowskas pewnie. Albo Chojnowskis.
Tak. I przepraszamy wszystkich, którzy dokładnie wiedzą, jak to powinno wyglądać. My tylko się tutaj mądrujemy, a nie...
Ale to na przykład... Prawda,
ale jest dużo prawdy
w czeskim i słowackim odmieniane są wszystkie nazwiska kobiece. Znaczy w polskim oczywiście też, tylko te polskie nazwiska są odmieniane. Na przykład nikt nie odmieniał Margaret Thatcher. A po czesku była Margareta Thatcherowa. Na przykład.
No tak, no i...
Nancy Reaganowa.
Tak, ja lubię właśnie tego Bilbo Bagosza, czy jak tam było. Właśnie taki ten, takiego trochę folkloru, takiego swojego.
Akurat w wersji czeskiej nie było Bilbo Bagosza, bo Bagosz nic nie znaczy, tylko był coś z torbą. Bo Bagosz nic...
Stary wór.
Bagosz, znaczy dlatego tłumaczenie pana Łodzińskiego, przepraszam za dygresję, jest do luftu, nie dlatego, że on tam wszystko spolszczył, no, to nie jest problem, tylko trzeba spolszczyć.
Że on to wymyślił z powietrza.
Tak, on wziął te nazwy po prostu tak jakby totalnie z czapy. Co ma wspólnego Bagosz z
Bagiemsem? Najgorsze było, jak tam wymyślał, żeby zmienić... Tak, najgorsze było, jak zmieniał rzeczy, które... Nie wiem, czy to była kwestia tego, że jakieś są prawa autorskie do tłumaczeń, że na przykład musiał zmienić, że tego obierze świata.
Nie, nic nie musiał, absolutnie nie musiał zmienić.
Na łazika.
Włóczyki byłby najlepszym tłumaczeniem. Zdecydowanie Strider, najlepsze tłumaczenie na Strider jest Włóczyki.
Tak. Bo łazik to mi się jednoznacznie kojarzy z pojazdem księżycowym.
Dobrze, że go nie nazwał Łunochod w ogóle, to już było. Albo z Rivendell zrobić Tajar. Tajemniczy Jar. Tajar.
Tak.
I stosować cudowną składnię typu krzaty z długimi brodami na wozie jechały. No, to pamiętam to zdanie bardzo.
Stare, dobre czasy. No ale tutaj trochę od twojego konika się otarłem, więc wracamy do gier. Z innych gier, które w Akadia czekam, a ty i tak pewnie już grałeś, więc wiesz, czego się spodziewać. Phoenix Point.
Grałem. O właśnie, ale to nie są... Powiem
w
tak.
W czerwcu.
Nie wiem, bo wiesz, ja wykupiłem w Phoenix Point ten pakiet...
Tam będzie walczyło się z Chojnowskimi, słyszałem.
Tak, pakiet stworzenia własnej osady, własnej fabuły i jakby... Może nie fabuły, tylko jakby własnej ekipy, własnej frakcji takiej, czy podfrakcji, która tam by była. I do tej pory nie dostałem żadnej informacji z tym związanej, co mam wysłać. Tak? Ja się zapytałem, o co chodzi. Pojawiła się taka informacja, że no to na razie musimy odłożyć na później. Nie sądzę, że ta gra zostanie wydana w czerwcu. Trochę się boję, że jeśli zostanie w czerwcu, to może być po prostu niedorobiona, tak jak niedorobiony strasznie był Underworld Ascendant, który był takim duchowym spadkobiercą Ultima Underworld i zupełnie nie wyszedł, niestety, bo jest po prostu, został za wcześnie wyjęty z pieca. Z drugiej strony Julian Golob, no to jest wielkie nazwisko i on jakby nigdy nie wypuścił złego tytułu. Zawsze jego gry miały dobrą jakość, co najmniej dobrą jakość, więc Phoenix Point, w którego trochę grałem, no jest świetny, tak. Wolałbym, żeby się pojawił w 2020. O. Tak, nie tak, nie tak, dlatego, że nie chciałbym w niego zagrać, tylko chciałbym, żeby był tak dopieszczony. No i chciałbym też tam coś stworzyć do niego, wiecie. No.
Jak nie, to kurde, niech oddają kasę.
No, niech oddają tak kasę.
Przyjedziemy tam z kolegami z Polski. Ale już tak na poważnie. To Phoenix Point, no to jaka czekam? Wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy czeka na Shenmue 3.
A myślisz, że to będzie w tym roku?
Konkretna data jest nawet. 27 sierpnia podana.
O, to ciekawe.
No i będzie też na Windowsy i PlayStation 4.
I Xboxa, nie?
Nie, Xboxa nie będzie. Bo Xbox się nie dołożył.
A
to było jednak, wiesz, PlayStation 4 przecież, jak ja pamiętam, jaka to była pompa, jak tam zaczęły na konferencji PlayStation 4 te piórka spadać, to przecież tam ludzie poschodzili na zawał, nie ze szczęścia. Tak, no to wiesz, no to gdzieżby teraz miał się PlayStation Sony dzielić się z tą chwałą z Xboxem, z Microsoft.
O, chociaż... to od razu się wetnę. Przypomniałem się gra, na którą rzeczywiście czekam bardzo i która niedługo wychodzi, to jest Sekiro. Shadows Die Twice, nowa gra z From Software, czyli autorów Dark Souls i Bloodborne'a. To jest gra, na którą tak czekam bardzo, bardzo. To...
I ona jest na wszystkie platformy, tam ponad podziałami.
Tak, ona jest ponad podziałami. Pewnie najlepiej będzie, najlepiej będzie wyglądać na Xboxie One X. Był taki czas, że gry wielopłatne.
Albo na PC-cie z kartą Nvidia 2080 Ti. RTX.
To mnie nie interesuje, nie. Chociaż, wiesz, taką jakąś mocniejszą kartę bym kupił do VR-u.
Vive Pro.
Nawet prawda? Nie, tak. do Vive Pro moja, ja mam 1080 Ti, czyli tą tę całkiem mocną.
No, taka okej, nie? No, wiesz, idzie.
ale są nowe gogle, które się nazywają Pimax i o nich będę prawdopodobnie mówić w kolejnym Grysławie, albo może nie w kolejnym, tylko jeszcze w następnym. Będzie gość, kolega Simplex, znany z forum Poligami, który jest naprawdę...
Specjaliści od VR-u z podcastu
Tak, specjalistą od wirtualnej rzeczywistości i on te gogle ma. On ma gogle Pimax 5K, I no jest, i bardzo mu się podobają. I powie parę słów, albo i więcej.
Ale one są absolutnie niekompatybilne z niczym.
I one są absolutnie kompatybilne ze wszystkim.
Tak? Tak.
O. I one są kompatybilne ze SteamVR i z Oculusem. I normalnie możesz korzystać ze stacji bazowych zarówno z...
A to już Vive się nazywa SteamVR? Nie widziałem.
Vive to jest SteamVR, tak, tak.
Aha, w ten sposób. No, a myślałem, że jakieś rebranding.
Znaczy, musisz, chyba musisz, bo jakby nie, aż tak się w ten temat nie wgłębiałem, ale natomiast za każdym razem, kiedy odpalam gogle, no to się mi włącza SteamVR. A najgorzej, kiedy masz podłączone zarówno Oculusa, jak i gogle Vive czy Vive Pro, bo niektóre gry się odpalą na tym, a inne na tym. Ostatnio tak miałem, jak on też mówił o tym w Grzesławie, że konfigurowałem w końcu ten bezprzewodowy przekaźnik do Vive Pro. Udało mi się go skonfigurować. Swobodnie sobie chodziłem po pokoju, nie przejmując się kablami. To jest fantastyczne uczucie. No i postanowiłem pobrać grę, którą chyba obaj gramy na PlayStation VR, czyli Beat Saber. I zacząłem ją pobierać i nagle obraz zniknął. Tak, ciemność, co się dzieje? A to okazało się, że odtwarzanie przełączyło mi się na Oculusa. Oculus uznał, że chce tę grę zagrać na nim. Więc w momencie, kiedy masz podłączone dwa typy gogli, to one cały czas mają z sobą różnorakie konflikty i lepiej po prostu...
Klęska urodzaju.
ale Pimax jest o tyle fajny, że oprócz tej znacznie wyższej rozdzielczości jeszcze od Vive Pro, a jest wersja nawet 8K, czyli po 4K na okular, to ma... znacznie...
Ale niskiej jakości tekstury.
Nie. Tekstury zależą od gry. Ma pole widzenia zbliżone do pola widzenia normalnie człowieka bez założonych gogli. I to jest...
Ja naprawdę czekam na ten moment, jak będą właśnie już te gogle, że to wszystko będzie tak wyglądało, że absolutnie będziesz w stanie się odciąć od rzeczywistości, że nie będziesz miał nawet tej świadomości, że jesteś, że jakbyś się obudził z tymi goglami, i w jaki sposób, powiada tam,
to,
czucie
to nigdy nie będzie.
By nie działało?
To nigdy nie będzie. Musiałbyś tak naprawdę mieć jakiś wszczep domózgowy, żeby było takie uczucie i wtedy mógłbyś sobie pewnie nawet leżeć.
Nie podpowiadaj Facebookowi, bo kolejna wersja Oculusa będzie taka.
Nie, ale to jakby, kiedy masz gogle czy cokolwiek, no to wiesz, że jesteś w sytuacji sztucznej. Najpierw możesz być lekko oszukany tym, co widzisz, ale wystarczy, że się ruszysz lub spróbujesz czegoś w tym wirtualnym świecie dotknąć, no i ta iluzja może łatwo prysnąć. Natomiast jeśli chcesz mieć wrażenia takie jak z Matrixa, no to tylko jakiś wszczep domózgowy, co moim zdaniem jest pieśnią odległej dość przyszłości i my się raczej nie doczekamy, nie wiem, czy nasze dzieci, może nasze wnuki. I jakoś szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy mi się do tego śpieszy, wolałbym żadnym interfejsem się do komputera nie podłączać, zwłaszcza patrząc na to, jak permanentna inwigilacja teraz następuje. Wiesz, teraz obstawiam nasze telefony, które pewnie leżą obok nas, słuchają i jak odpalimy jakąś stronę, pojawią się reklamy, tak?
Szczepy do mózgowe. A my już żeśmy słuchali najnowszego odcinka Fantasmagierii.
Na przykład.
W ogóle jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, jest taki serial, o którym ja już kiedyś wspominałem, Tech War.
A to nie jest Shatnera?
Książki Williama Shatnera.
No właśnie, z Williama Shatnera. Ale to jest, wiesz, to serial z lat 90. Była nawet gra.
Tak, ale tam jest kapitan, ale tam też jest motyw takiej, wiesz, wirtualnej rzeczywistości, kiedy, bo to jest nawet coś w rodzaju takiego narkotyku, że ludzie po prostu na płytkach takich jakby mini diskach sobie różne tam doświadczenia przerzucają i to jest taki narkotyk no, też.
Trochę, wydaje mi się, że to jest chyba jakby najłatwiej obecnie zrealizować pełną ideę wirtualnego świata jest taka, żeby po prostu odlecieć i w pewnym sensie w cudzysłowie się naćpać, bo wtedy rzeczywiście no
są bardzo popularne wśród niektórych multimilionerów takie zapomniałem konkretnie nazwę, ale to są takie urządzenia do całkowicie odcięcia wszystkich zmysłów.
Tak, taka
deprivation.
Tak, chamber.
Tak, deprivation. Tak.
Komora deprywacyjna. Tak, w wodzie się zanurzasz i tam jest wygłuszona całkowita ciemność. Po pewnym czasie przestajesz wiedzieć, gdzie jest góra, gdzie dół. Ponoć, tak? Jakby nigdy nie miałem okazji do czegoś takiego wejść.
Pamiętaj, że godzinę wcześniej zjeść grzybka, to już w ogóle to odlot jest tak gwarantowany.
Ale nie wiem, czy chciałbym spróbować ani grzybka, ani tej komory deprywacyjnej. Są, wydaje mi się, różne ciekawsze rzeczy. Wiesz, gdyby to było
już... Póki jeszcze jest tyle fajnych gier do skończenia i tak dalej,
gdyby to był już kraniec mojego życia, wiedziałbym, że za jakiś czas odejdę, to pewnie bym chciał spróbować większości różnych rzeczy. Ale teraz, póki jestem młody, piękny, silny,
To ten tank, jeszcze nie budujesz sobie takiej deprywacyjnej tej komory.
Wiesz, tej chwili, jeśli będę w stanie ją podnieść, wiesz, może teraz pracować nad siłą, żeby nad siłą, nad mobilnością, nad ogólnie sprawnością, wiesz.
Najpierw ten drugi automat zbudujesz dopiero później.
Ja już jestem bliżej 50 niż 40. To jest przerażające. To jest, wiesz, ja teraz 46 lat zaraz.
I nikt ci nie wierzy, zaraz wszyscy wiedzą, jak wyglądasz, jaki jesteś duchem młody, to co ty opowiadasz? Jakie tamte? Ale z Williama Shatnera Techwork polecam. To jest taki serial, prawda? Tylko trzeba z przymierzeniem oko oglądać, bo to jest cyberpunk, ale właśnie tak powiedziałeś, przez pryzmat lat 90. zaprezentowany, więc...
No, to ja polecam jeszcze grę.
Trochę się zastarzał.
Grę w FPS też opartą na tym serialu. Chyba na silniku Build w ogóle jest zrobiona, czy przypomina trochę Duke Nukema. Fantastyczna zabawa.
Znaczy ja ile razy chciałem zagrać tą grę, zawsze się rozbijałem. W samym początku po prostu nie wiedziałem, co mam robić. I to jest taka gra, do której tak tęsknię, że tak bym chciał w nią zagrać, ale no to jest produkt innych czasów.
A mi się przypomniało właśnie teraz, bo zawsze jak są święta, to czy to znajomi, czy rodzina się pyta, co chciałbym dostać pod choinkę. Ja zawsze mówię, nie, no w zasadzie to nic nie potrzeba. I teraz sobie przypomniałem, że co powinienem powiedzieć? Blade Runner. Gdyby w GOG-u się pojawił na przykład Blade Runner, to byłbym absolutnie szczęśliwy.
No tak.
Jedna z najlepszych gier przygodowych w historii, która obecnie jest praktycznie...
Nieodżałowanego Westwoodu.
No,
właśnie, nie pogratulowaliśmy sobie powiedzmy na Twittera i tak dalej, to tak, ale tutaj drogi Ryszardzie, gratuluję ci 2019 roku Blade Runnerowego.
No właśnie.
Mam nadzieję, że...
W listopadzie jedziemy do Los Angeles, a tam piramida korporacji Tyrella. Kto wie?
No wiesz, no nie wiadomo, że żyjemy w jakiejś bańce informacyjnej, nam nie mówią, co się naprawdę dzieje.
Tak naprawdę nie ma Australii. Nie istnieje ten kontynent. Wszyscy, którzy mówią, że tam byli to postawieni aktorzy. Słyszałem taką ciekawą teorię.
Że Australia to tak naprawdę jest kolonia. Nie, widziałeś najnowszą wersję. Total Recall.
Tak.
Z Colinem Farrellem.
Tak, ale jakby...
No to wiesz, że Australia to jest takie miasto, żeby tam tylko tych pracowników trzymać, tak, nie?
Którzy i tunelem przez środek.
Tunelem, tak.
Przez środek ziemi. Jest tak abstrakcyjne.
Ale ty śmiejesz się, to jest coś, co Elon Musk nad tym pracuje. Na razie zrobił krótki tunel i na razie możesz tylko tam samochodem przejechać, ale generalnie...
Chodzi ci o tę kolej magnetyczną wielkich szybkości, czy też takie tuby, które są przesyłane z ogromną szybkością?
Znaczy na razie Elon Musk ma taką firmę, która się nazywa Boring Company, zrobił tunel. Nie wiem jak długi, ale no nie za długi, ale generalnie po prostu jedynie można tam samochodem przejechać, bo w tunelu jest mniej więcej szerokości samochodu.
Ale to nie jest tak, że tam jakby do takiego pocisku wchodzisz i zostajesz wystrzelony i jesteś w mgnieniu oka na drugim końcu.
Nie, no, on po prostu jakby, wiesz, ludzie już znają tunele i tworzą metra i tak dalej no nie chcę powiedzieć, że od setek lat, no nie, ale wiesz, no od stu tak chyba to już na pewno. A Elon Musk właśnie wymyślił tunel na nowo i dlatego jest troszeczkę do tyłu. Ale taki tunel, który jest właśnie w Total Recall, no to jest tak, no to jest jeszcze zmrzonka przyszłości, ale jakby to rozwiązało problem właśnie komunikacji. Że gdyby, nie wiem, gdzieś można było mieszkać, gdzie są tanie tereny i można się tanio budować, a do pracy właśnie dojeżdżasz taką koleją magnetyczną podziemną, która robi, nie wiem, 1000 kilometrów na tam 10 minut. Bajka. No, tak można podróżować, prawda, do pracy.
No i tak można Total podróżować Recall po świecie polecam. Ogólnie też.
Mhm. Chociaż rzeczywiście oryginalny Total Recall z Arnoldem Schwarzeneggerem zawsze bardziej
To jest tak uroczy film, jak się tak może niezbyt ładnie zestarzał, ale nadal...
Tam szczęście chodzą trójkami w tym filmie.
Tak, dokładnie wiem, o którą scenę ci chodzi. Tak.
I znowu wracając do gier. Wspomniałeś o Gearsach 5, to faktycznie to jest jedna z gier, która mnie interesuje, ale z ciekawości, bo czwórka mi się tak średnio podobała, ale jakby daję im kredyt na kolejną część, bo w sumie tam jest bardzo dużo ludzi, którzy pracowało przecież przy oryginalnych Gearsach, tej najlepszej trylogii i trochę szkoda, że nie ma tam Cliffa Bleszyńskiego, bo on jednak był takim człowiekiem z wizją, który nadawał ton oryginalnej trylogii i widać było, że właśnie w tej czwartej części brakowało kogoś, kto by miał cojones.
Mi się czwarta część podobała bardzo, oprócz początku, tak? Który był...
To może mnie ten początek
rozbił. Początek był słaby, początek był niestety bardzo słaby.
Wiesz, klan, klan złotopolscy mnie rozbili strasznie.
Nie mieli, wydaje mi się, pomysłu na to, znaczy inaczej. Powinni to zrobić tak, jak mówił Hitchcock, powinno się zacząć trzęsieniem ziemi, a później to wszystko powinno jeszcze bardziej iść do przodu z emocjami, a zaczęli nie od trzęsienia ziemi, tylko od wyprawy na łąkę. Kocek, łąka, o, tutaj sobie siędziemy, jakieś miejsce na budowę, o, wyskakują roboty, jakie one są straszne, jakie są groźne. Boże, jak jestem rozemocjonowany, po prostu nie mogę powstrzymać ekscytacji strzelania do tych robotów. I tak, a, po pół godziny zaczynasz ziewać. I tak, początek Gears of War był słaby. Ale później z każdą misją, z każdym rozdziałem ta gra się bardzo rozkręcała. No i dla mnie Gears of War 4 to znakomita gra.
To widzisz, to twoja rekomendacja, właśnie tutaj Microsoft powinien ci wysłać kwiaty, bo ja teraz wrócę do Gears of War 4, w połowie porzuciłem.
No to zagrajmy razem, zagrajmy w kooperacji. Wiesz, jak się super Gearsy gra w kooperacji? Fenomenalnie. Ja przeszedłem wszystkie Gearsy grając w kooperacji i dlatego mam na przykład i pierwszą, i drugą część zaliczoną na najwyższym poziomie trudności, na Insane, bo sam bym nie dał rady, a w kooperacji...
Najlepsze czasy początku lat, znaczy początku żywota 360.
Xbox Live'a.
To były właśnie kanapowe granie w Gearsy.
Tak, no więc proszę bardzo, będziesz chciał, to ja...
To już jesteś mówieni.
Masz mojego pada.
I tu już wszyscy są świadkami, jesteśmy umówieni. To tak szybciutko, bo tu są tytuły, które niestety nie mają daty i nie będę oczywiście wszystkich miał, tylko te, które mnie interesują. I oczywiście jeśli coś jest takiego, co wiesz, że bez daty jest, chciałbyś dodać do tej listy, to bardzo cię proszę. MechWarrior 5, Mercenaries.
No to ciebie interesuje średnio.
Mnie piątka interesowała, jak jakiś czas temu jeszcze zapowiadali ją na PlayStation 3 chyba. Ale to ja nie wiem, czy to jest w ogóle ta sama gra. Ale to jest... To na razie nie chcę się nawet za bardzo napalać, bo się boję, że znowu odwołają i nie będzie. Psychonauts, druga
część. Ojejku, jak mogłem o tym zapomnieć? Przecież to jest tak... O, dziękuję za przypomnienie. Tak, to będzie gra roku.
Tylko też nie wiadomo kiedy. Może się pojawi w tym roku, może nie, bo nie ma konkretnej nawet takiego, wiesz, przykładowej daty, jakiegoś takiego ruszałowego.
Chyba w tym roku. Terminu. Chyba w tym roku. Mhm. Bo ja rozmawiałem na tym festiwalu Game Music z kompozytorem muzyki do Psychonautów i on mówił, że chętnie przyjedzie w przyszłym roku już z prezentacją ścieżki dźwiękowej właśnie z Psychonautów, także to był pan Peter McConnell, przeuroczy pan i był koncert jego muzyki z Grim Fandango, zresztą koncert, który powodował, że spadły mi kapcie z nóg, znaczy najpierw buty, później skarpetki, wszystko, po prostu upadła mi szczęka. Kapitalny koncert.
Tak, później nagi wyszedłeś z tego koncertu, po prostu.
Tak, wzbudziłem sensację, piski i ludzie uciekali. To było... Natomiast, nie, Peter McConnell...
Takie rzeczy tylko na koncercie właśnie.
Tak, tylko na koncercie muzyki z Grim Fandango. I Peter McConnell wspominał, że chętnie by przyjechał w przyszłym roku z muzyką z Psychonautów, ale wtedy gra musiałaby wcześniej wyjść. Więc festiwal prawdopodobnie będzie w październiku, listopadzie, jeszcze nie ma daty, no ale to by znaczyło, że gra by wyszła wcześniej, więc istnieje jakaś szansa. Oj tak, na Psychonautów to ja czekam z utęsknieniem. Jak w ogóle mogłem nie wspomnieć o Psychonautach?
A pamiętałeś o takiej grze z takiego studia, Remedy się nazywa? A pamiętasz tytuł gry?
Nie. Jakby
Kontrola najwyższą formą zaufania?
Jakby tak...
Nic?
Wiesz, ostatnio...
Nie czekasz na kontrolę.
Ostatnio nie. Jak się nazywała ta ich gra? Boże, zapomniałem. Ta na X...
Quantum Dream?
O, właśnie.
Quantum Dream? Quantum Dream, dobrze.
To Quantum Dream się nazywała, tak?
Nie, Quantum Dream to jest to studio, Quantic Dream, które robi Detroit.
Nie, jak widzisz, zapomnieliśmy tytułu pierwszej gry
gry roku w ogóle. Gry, która przełamała w ogóle wszystkie standardy, jeśli chodzi o
Quantum Break, o Boże. To jest jakby przykład, jak zmarnować
potencjał. Ale serial ci się nie podobał? Te wideoklipy?
Nie no, jakby dobrzy aktorzy, to ogólnie wszystko fajne, tylko to mówię. Lubię zabawy z czasem. Jedno z moich ulubionych, ukochanych...
A ja czasem lubię zabawy.
Opowiadań nazywa się Król i Lalkarz Wolfganga Jeszkego. Bardzo, bardzo polecam. Jedno z najlepszych opowiadań o podróżach w czasie. I jakby pod tym względem jak najbardziej gra mi się podobała pod względem fabularnym, natomiast i nawet też strzelanie było niezłe, tylko to było po prostu strzelanie, tak? Nie, tam nie było nic innego, tam nie było żadnych aspektów przygodowych w zasadzie. Grafika też, powiedzmy, nie była powalająca, jak mieliśmy gry, no, jakby na początku życia Xboxa i PlayStation 4, ta różnica graficzna pomiędzy konsolami była bardzo, bardzo duża. Wiesz, dostaliśmy taki Uncharted 4 i dostaliśmy tak, Quantum, jak mu tam. Break. No to i widzisz. No i...
Znaczy, dla mnie Quantum Break związało się z jedną z takich skandalicznych... Znaczy, ostatecznie to nie była taka totalnie zła gra, ale mnie rozczarowało to, że zupełnie odeszli od tego, tej pierwotnej koncepcji. Że to, co ostatecznie dostaliśmy, no to była taka ciekawa gra, ale nic z tych takich założeń nie zostało. Jakby wszystkie te prezentacje, które wcześniej były, to mogłeś tak... Okej, została koncepcja, zostało parę pomysłów, ale zrobili wszystko od nowa. I dlatego pewnie też ta gra się chyba premiera kilkakrotnie obsuwała, już nie pamiętam szczegółów, ale no nie wiem, ja Remedy nie skreślam. Być może całe to doświadczenie, to wszystko, co prawda udało mi się wcześniej zdobyć, wiesz, gdzieś to wpłynie na kontroli, to będzie dobra gra. No ale Desperados 3, nie wiem, co to będzie. Dlatego, ale jestem ciekawy, bo to jednak...
Powrót do początku lat 90., tak? Do Commandos. No nie, do połowy lat 90. Commandos, Robin Hood, Desperados. Tak, to były fajne gry.
Mhm. Kolejny tytuł, który też za bardzo nic nie wiadomo. Wiemy tylko, że robią to goście od Titanfall, czyli Respawn. Mhm. Star Wars Jedi Fallen Order.
Potem,
i nic nie wiadomo, oprócz tego, że ma
tym,
być, ale że w tym roku
Jedi,
to...
Dla mnie Gwiezdne Wojny no może nie tyle umarły, no co spadły do poziomu szamba wręcz.
Znaczy Last Jedi, a to już ja lubię się powtarzać, jeśli chodzi o The Last Jedi, zarżnęli uniwersum. Tak. Zarżnęli. I to, co po prostu zrobili z Luke'em Skywalkerem, no ciężko w ogóle nawet mówić o tym, jak za każdym razem, jak myślę o Last Jedi i myślę o Luke Skywalker, to ja już nie widzę tylko, że tam, wiesz, męczą fizykę i tak dalej, tylko ja widzę Marka Hamilla pijącego zielone mleko prosto od, no nie, żeby to chociaż krowa była, nie? A druga scena to jest, jak wyrzuca
miecz.
Lightsaber, tak. Który wcześniej nazywa laserowym mieczem. Tak. No, proszę się, no, nie wiem, to Disney nagle nie ma prawa autorskich do używania słowa lightsaber? Nie, to, Luke Skywalker by się pomylił?
Ten film jest w całości jednym wielkim ciągiem żenad.
To jest takie, wiesz, ktoś dostał, wiesz, możliwość zrobienia filmu w uniwersum, jednym z najbardziej kasowych, najdroższych uniwersów i zrobił taką porutę. No ale to jest niestety produkt, który postanowili z jakiegoś niewiadomego powodu uśmiercić. Jeszcze liczę troszeczkę na seriale, które mają się pojawić, bo mają być dwa seriale, są przygotowane, nie wiem, czy słyszałeś już. Jeden to jest o łowcy nagród, który wygląda jak Boba Fett, bo nie chcę przekręcić nazwy, Mandalorian?
Chyba tak.
A drugi to ma być o tym bohaterze Wotra 1. Tym takim Hanem Solo, tylko nie Hanem Solo.
Tak, hiszpański Han Solo.
Kaspian... Oj, zapomniałem, ale to już dziura w mojej pamięci, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. I to są seriale, które ja im dam szansę. Dlatego, że one są... chyba będą jakoś przed akcją The Last Jedi siedzieć. Że ostatecznie mogę powiedzieć, że uniwersum się skończyło gdzieś tam na Force Awakens.
Nie, dla mnie uniwersum się skończyło na powrocie Jedi.
Aha, czy jesteś taki tradycjonalistą. Tak?
Nie, no Force Awakens, wiesz.
Odrzucasz nawet tą trylogię tą 1, 2, 3, tak?
Nie, 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 nawet nie tyle odrzucam, wiesz, to jeszcze Lucas robił i powiedzmy, że wtedy już miał jakąś demencję i pisał głupoty i teksty o tym, jaki piasek jest straszny, a miłość wspaniała. Czy trawa, nie wiem, to co tam mówi Anakin, jakieś bzdury, jak tam spadmy, siedzą, przerażające. Ale... To jeszcze był projekt oryginalnego twórcy. Force Awakens to nie jest zły film, ale to jest tam też mnóstwo zgrzytów i kretynizmów. Film ratuje tak naprawdę Han Solo i gdyby nie było Hana Solo, to byłby znacznie, znacznie gorszy film, bo ci nowi bohaterowie są średni, zwłaszcza ta dziewucha. I no nie wiem, no... Powiem tak.
Pozbawili ją absolutnie całkowicie znaczenia. Bo ani.
Pozbawili ją znaczenia, ona nie ma charyzmy, ona jest nijaka taka. Po prostu jest, tak, jest takim everymanem, czy every girl, nie wiem, chcieli, żeby dziewczęta się z nimi. Z nią utożsamiały, może, nie wiem.
No tak, ale dopóki ona miała jakąś taką, dopóki ta przeszłość była nieznana, to przynajmniej gdzieś tam można było tłumaczyć, że ona jest taka ze względu na to, że coś dusi w sobie, tłumi i gdzieś jest jakaś tajemnica, która, że w jakiś sposób albo to wytłumaczysz, albo to zostawiasz i tego nie tłumaczysz, ale kwestia tego, że ona pierwsza siada za sterami Sokoła Millennium i ona pilotuje 100 razy lepiej niż Han Solo kiedykolwiek pilotował. Wiesz, jakieś takie robi sztuczki pilotażowe, jakby okazało się, że gdzieś tak jak w Matrixie, prawda? Czy Neo robi download, jak latać
helikopterem. I know Millennium Falcon.
To jest dokładnie to. Albo to samo bierze Miecz Świetny i nagle z Kylo Renem.
Tak.
Kylo Renem, który był przedstawiany jako nowa wersja Dartha Vadera. Ona po prostu nie tylko mu, wiesz, stawia czoła, ale to właściwie go pokonuje w tej walce.
Nowe Gwiezdne Wojny strywializowały moc, strywializowały miecze świetlne, strywializowały, wiesz, tak. Nagle każdy może z tego korzystać, wystarczy, że dotknie miecza i już, jakby po prostu...
No jaki Stormtrooper bierze miecz świetny i tak dalej i może jak cepem napikać.
Tak.
No to jest w ogóle coś, co moim zdaniem po prostu, gdyby to był Lucas, gdyby tam był, to on by nigdy do tego nie dopuścił. Bo Lukas, co by nie mówić, jakie on miał tam fantazje, to tam było naprawdę mnóstwo ludzi, którzy pilnowali, czasami zbyt dużo, bo wiele fajnych pomysłów nie przychodziło. Wszystkie gry, które były tworzone jeszcze za starych czasów, kiedy Disney nie był właścicielem praw do Gwiezdnych Wojen, no przechodziły przez naprawdę rygorystyczne sito ludzi odpowiedzialnych za licencje, czy oni potwierdzali, czy to może być, czy to jest zgodne z tym, czy w ogóle sama fabuła się Lucasowi powiada. Przecież ostatnie gry takie większe, prawda? The Force Unleashed.
Mm-hmm.
No to były gry, które są kanoniczne.
Tak. Znaczy były, teraz już chyba nie są.
No teraz nie, no tak, ale chodzi o to, że ten Starkiller, tak on się nazywał? Czy Starkiller, tak.
Tak.
No to tam jest w ogóle komiks, w ogóle też ta gra. To jest wszystko wpisane, gdzieś tam on jest, też jest związany z powstaniem rebelii. Znaczy, to gdzieś tam musiało mieć akceptację Lucasa, ludzi, którzy nie dopuściliby do
profanacji.
Do takiego zaorania tak naprawdę świetnego uniwersum. No, no i niestety, no, nie wiem, może żyjemy w takich czasach, że to zaoranie jest takie fajne, no, modne i ludziom się podoba, bo jak ktoś mówi, no nie, no tak, no jesteś pieniaczem, bo ci się The Last Jedi nie podoba i nie pozwolisz się innym dyrektorom, ależ niech ludzie się cieszą z Delangera. Niech się cieszą na przykład oglądając Obcego Przymierze. Niech delektują się, prawda, kunsztem w ogóle wizji tych nowych reżyserów. Ale niech też mają świadomość, że człowiek, który... No,
Obce Przymierze, nie... Boże, jak to był straszny film. Jak to był przerażający film. Tak, to był horror.
Tak szkoda zdjęć Wolskiego, Dariusza. Takie piękne. To wszystko. A tak naprawdę... Horror, dokładnie. To jest horror psychologiczny. Zerek cię zniszczył. Prawda? Nie bałeś...
Poturbował
ja się. Bałem tego, co zobaczę. Bo już się spodziewałem, prawda, co tam jest ukryte, no nie? Co oni tam zaprezentują. Ale to też było... Wiesz, najlepsze jest to, że budujesz... Nawet Prometeusz, jaki by nie był, ale tam budowali tajemnice tych inżynierów. Gdzieś tam... Okej. Okay, trochę zburzyli tą tajemnicę, która była w oryginalnym ósmym pasażerze pokazana, kiedy, wiesz, to monumentalna scena, kiedy załoga wchodzi do tego pomieszczenia i
Space
widzi... I to jest coś tak niesamowicie wpływającego na wyobraźnię. I ta tajemnica, kto to jest, co się stało i tak dalej, to tylko możesz sobie domyślać się. Tu miałeś to wytłumaczone w Prometeuszu, nie? Łopatologicznie trochę. Ale później tak sobie myślisz, okej, no to oni coś tam chcą to rozwinąć. Nie. Jest, no niemal taka scena jak właśnie w Ostatnim Jedi z tym wyrzuceniem świecącego miecza laserowego. No to jest wiesz, no i nagle tworzysz wszystko od początku, tworząc jakąś nowe dziady, no nie wiem. To się wkurzyłem, ale no ciężko darować jest po prostu takie akcje Disneyowi, no nie? I dobrze, wróćmy do gier, bo już po prostu aż... No nie wiem, mam nadzieję, że ten Fallen Order to będzie dobra gra. Ja bym liczył gdzieś po cichu, Chociaż no, wątpię. To by jak słynna gra z pierwszego Xboxa jeszcze. Commander? Nie. Star Wars?
Republic Assault, nie.
Republic Commando.
Republic Commando, tak.
Tak. Że jakby to było coś takiego, to by mi tam nie przeszkadzało, że mimo wszystko to jest tym nowym uniwersum, to bym chciał zobaczyć. Czekam na Twin Mirror, bo lubię takie gry. Mm-hmm. I to robi Dontnod, więc im czasami fajne gry wychodzą. Zaskoczę cię, na pewno nie spodziewałeś się tego. Two Worlds 3 ma się pojawić.
Tak? O,
tak, i bo... podobno Reality Pump to robi, ale mi się wydaje, że pewnie Techland przyjął prawa do tego i tworzą nową grę. Oczywiście to jest moje takie, wiesz, taki totalny strzał. Nie mam pojęcia, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, co powiedziałem. Wasteland 3.
O, na Switcha też będzie, to ciekawe.
No, więc ale na pewno nie w 2019 roku, ale no jest to jakiś ten... Bardzo czekam na Wolfensteina, Youngblood. To jest akurat ta nowożytna seria Wolfensteina, to co robi Bethesda. No jest super. Szczególnie tylko akurat poprzednie Wolfensteiny robiło akurat studio, które ja uważam za jedno z najlepszych studiów, które bierze markę i przebija. Oni się nazywają Machine Games, a wcześniej się nazywali Starbreeze.
O, Starbreeze, no tak, to jest znane studio przecież.
I oni robili fantastyczne rzeczy. Rune chociażby. Na licencji, że tak powiem. Tak. Tak. I nie wiem przypadkiem, czy ten Youngblood nie będzie robiony przez jakieś inne studio, czy będzie akurat robiony przez sam Machine Games, ale czekam na Youngblood. Podobno ma być też Cyberpilot. I gra, która się... To, akcja toczy się gry tak 20 lat po wydarzeniach z New Colossus. Ale to też jest taka tylko zapowiedź, więc nie wiadomo co. Znaczy, na pewno jest jeszcze mnóstwo tytułów, które ma wyjść w 2019 roku, ale tak sobie pomyślałem, że tak się podekscytowałem i kurczę zdenerwowałem, jak mi się przypomniało o tym, jak ja nie lubię tego ostatniego Jedi, że no chyba skończymy to, wymienianie
tak,
tytułów.
Tak, tak.
Pozwolisz, Ryszardzie.
Ja jeszcze muszę dograć gry Sława, pamiętaj.
Tak, wrócić do wirtualnego studia swojego. To jest na pewno ciekawy rok 2019, jeśli już tak się szybko jeszcze raz przejrzę, prawda, listę tytułów i naprawdę chciałbym, żeby to był dobry rok. Niespecjalnie chciałbym, żeby na przykład na E3 czy na jakichś innych targach zapowiedziano kolejne edycje konsol, bo ja uważam, że czy PlayStation 4 Pro, czy Xbox One X spokojnie jeszcze na kilka lat wystarczy. Nie potrzebujemy kolejnej generacji, potrzebujemy lepszych gier, które wykorzystują moc właśnie tych maszyn, więc życzę sobie i tobie, i Ryszardzie, i wszystkim naszym drugim słuchaczom, i w ogóle graczom na całym świecie, aby gry spełniały wszystkie nasze oczekiwania i były tak dobre, jak i God of War w tamtym roku, i Spider-Man, i oczywiście Red Dead Redemption 2, więc żeby to były też duże gry, ale oczywiście też takie wspaniałe, interesujące, jak taki odgrzewany kotlecik, jak Tetris Effect.
To nie jest odgrzewany, to jest gra, jedna z gier roku tego, fenomenalna.
No tak, ale chodziło o to, że też właśnie, żeby w ogóle też było dużo więcej gier, takich jak Return of the Obra Dinn, które tak potrafią zaskoczyć i stylem, i pomysłem, i wykonaniem. No, i myślę, że po prostu tak naprawdę to też najważniejsze, żebyśmy sobie życzyli więcej wolnego czasu na nasze hobby, no i w ogóle na wszystko inne. Żeby nam się ładnie czas tak rozszerzył.
Dobrze by było.
Dziękuję ci, Ryszardzie, jeszcze
dziękuję
raz.
Dziękuję raz jeszcze za zaproszenie.
Naszym drogim słuchaczom pamiętajcie, żeby wejść na stronę Ryszarda ryslaw.pl. Tam znajdziecie archiwum Grysławów i wiele innych bardzo ciekawych materiałów. Przypomnę na koniec jeszcze raz o ankiecie o plebiscycie Fantasmagierii roku 2018. Wejdźcie na stronę, zagłosujcie. I znajdziecie też nas na Facebooku, grupa Fantasmagieria i fanpage podcast Fantasmagiera. I co? I słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Na razie.